zaproponował, żebym się podzielił z braćmi jakimś tematem. Było to dla mnie dosyć zaskoczeniem. Jakim tematem się z braćmi podzielić? Raz, żeby to było interesujące. Po drugie, żeby nie było znów dla niektórych gorszące. Bo zdaję sobie sprawę, że każde słowo, które jest wymówione, nie wraca się. A żebyśmy mogli też odnieść wszyscy zbudowanie i na chwałę Panu tymi przemyśleniami, żeby to służyło. I za podstawę, drodzy braterstwo, weźmiemy takie słowa zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, drugi rozdział, historia z życia dwóch mężów Bożych, jakimi był Eliasz i Elizeusz. W drugim rozdziale od wierszu pierwszego do piątego czytamy taką historię. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. A gdy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on powiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, lecz gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli dalej. A poszło też 50 pośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Może dotąd wystarczy przeczytać tą historię i szczególnie na podkreślenie tego tematu chciałem te słowa, które tu są zapisane: lecz ja też to wiem, lecz wy milczcie. Sytuacja, jaka tam była, kiedy Eliasz miał być zabrany od Elizeusza, Elizeusz jak gdyby nie chciał słyszeć o tym i dlatego też w starych przekładach mamy napisane: wiem ci, milczcie. I tak się zastanowiłem, drodzy braterstwo, czy my nie mamy teraz też podobnej sytuacji do tej, jaka tam była, że Eliasz miał być wzięty, Elizeusz zostawiony, lecz on nie chciał o tym mówić. Wiem ci, milczcie. I drodzy braterstwo, weszliśmy w nowe trzecie tysiąclecie, które dla wielu ludzi, szczególnie wiemy, jak hucznie był obchodzony koniec drugiego tysiąclecia, następnie obecnie żyjemy w początku trzeciego tysiąclecia, i jak się świat bawił, w co wierzyli, czego się spodziewali. Tak samo i my, drodzy braterstwo, zastanówmy się, tak jak tu brat poprzednio w temacie wspomniał, jakie nasze stanowisko ma być wobec niektórych sytuacji, tak samo i my, drodzy braterstwo, zastanówmy się, jakie nasze stanowisko jako chrześcijan, badaczy Pisma Świętego ma być u progu tego trzeciego tysiąclecia. Rok 2000 jest jubileuszowy, co zastanawia, co po prostu zmusza nas do przeanalizowania niektórych spraw związanych z historią. Niektóre sprawy na przykład w świecie są odtajniane. Już po 50 latach niektóre dokumenty puszczane do wiadomości ogólnej i tak dowiadujemy się teraz po 60 latach, że rosyjskie dowództwo kazało wymordować polskich oficerów. co było objęte tajemnicą w Katyniu, Jednoje, Farkowie. Również niedawno dowiedzieliśmy się, że gdzieś niedaleko stąd jest to Jedwabne. Też, że Polacy wymordowali Żydów. Również Kościół rzymskokatolicki przyznaje się, że w minionych tysiącleciach też postępowali niewłaściwie, też mordowali innowierców. Po prostu zaczyna być to, co jest tajne, było tajne, zaczyna być objawiane. Oglądamy również w telewizji taki program, późno leci, chyba na Polsacie, na każdy temat. I tak pomyślałem, że na wzór tamtego programu, na każdy temat, żebyśmy sobie też pomówili na każdy temat. Bo drodzy braterstwo, jest wiele tematów, które w naszej społeczności są poniekąd jakby tematami tabu, nad którymi lepiej nie mówić, nie dyskutować, jak tu było zacytowane. Wiem ci, milczcie, tak samo i my w niektórych sytuacjach też wolimy zamilczeć, żeby drażliwych tematów nie poruszać. Ale drodzy braterstwo, jeśli my nie poruszymy, to nasze dzieci poruszą, albo nasze wnuki, bo historia nie znosi pustki czy zatajania, bo po pewnym czasie i tak są, jak w wywiadach na przykład historycy odkrywają rzeczy tajne i podają do publicznej wiadomości, tak i my też mamy niektóre rzeczy, które skrzętnie omijamy, wolimy o tym nie wspominać, ale jednak one z biegiem czasu i tak wyjdą. Zastanówmy się obecnie, zróbmy sobie takie porównanie, jak wierzyli pierwsi chrześcijanie, a jak obecni chrześcijanie na przestrzeni tych 2000 lat. Gdy przeanalizujemy Nowy Testament, drodzy braterstwo, inaczej wierzyli chrześcijanie przed rokiem 70, czyli przed zburzeniem Jerozolimy i spaleniem świątyni, inaczej już po roku 100, a jeszcze inaczej dzisiaj, po 2000 lat. Zaraz na początku między chrześcijanami nie było tylu problemów, ile obecnie jest. Najważniejszą rzeczą, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, wierszu 30, czytamy tak, od 30 do 32. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To jest mowa, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Widzimy, że tutaj do zbawienia nie trzeba było bardzo wiele, tylko uwierzyć słowu Pańskiemu. Tak jak ten naczelnik więzienia, kiedy stało się to właśnie, że byli zakłóci i powstało trzęsienie ziemi, jak pisze tu w 26 wierszu, że zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I co trzeba było do zbawienia? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Zadajmy sobie, bracia, pytanie, ile teraz w niektórych kościołach trzeba spełniać warunków, żeby być zbawiony? Ile trzeba odprawić modłów, i to płatnych, mszy czy innych rzeczy, żeby uzyskać obietnicę, że ktoś będzie zbawiony? Wtedy, za czasów apostolskich, drodzy braterstwo, chrześcijanie pierwsi, którzy pochodzili z Żydów, jak i Żydzi, między nimi nie było różnicy. Bo wszyscy wierzyli w jednego Boga, Jahwe, jak czytamy w 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 4 wiersz, Wszyscy wychwalali jednego Boga. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 wiersz, czytamy tak. Może bracia już niektórzy na pamięć znają ten wiersz. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Gdy obecnie bracia nieraz słyszą, zbierają się na różne konferencje ekumeniczne, często papież odwołuje się do Mahometan i do Żydów, że wierzymy, że jesteśmy czcicielami jednego Boga. 2 lata temu było takie spotkanie ekumeniczne w Austrii pod tytułem Czy modlimy się do jednego Boga? I jak Mahometanie z Żydami się prędzej mogą dogadać, że rzeczywiście wierzą w jednego Boga, tak niestety chrześcijanie nie pasują do tego. Bo od razu w jednego, ale jak? Ale w Trójcy Jedynego. No więc ten dogmat, nad którym nie wolno było do tej pory dyskutować, że Bóg jest w Trójcy Jedyny, zaczyna być powoli też rozważany. I w zeszłym roku odbyło się takie spotkanie również w Austrii. Czy Bóg jest jeden? No i okazuje się, że zdania już zaczynają być różne, co świadczy o tym, że ten monolit zaczyna też pękać. Nie wierzono również w życie pozagrobowe. Jako pierwsi chrześcijanie pochodzący z Żydów mamy zapisane w Ewangelii Jana, gdy Łazarz zmarł i Pan Jezus przyszedł, aby go wskrzesić, to w Ewangelii Jana 11 rozdział, wiersz 21 do 27 czytamy tak. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Z tego opisu widać jasno, że prawowierni Żydzi nie wierzyli w życie pozagrobowe. To, co teraz niektórzy się tam opierają na księgach machabejskich, czyli księgach apokryficznych, kiedy Żydzi już byli zeświadczeni, bo księgi machabejskie były pisane około roku 160 przed Chrystusem, kiedy wpływy helenistyczne już mocno przenikały do Żydów, powodowało, że niektórzy zaczęli przejmować kulturę, zwyczaje i wierzenia greckie. Nie wierzono również w duszę nieśmiertelną, w co obecnie chrześcijanie wierzą, co doprowadziło w 1000 roku do uznania czyśćca. Wiemy z księgi Joba w 14 rozdziale, że... Może tu braciom od razu przeczytam. Czternasty rozdział, wiersz 10 do 15 podaje tak. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się Twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje, przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Tu już była pierwsza wzmianka i nadzieja wspomniana w zmartwychwstanie. Również w księdze Ezechiela, 18 rozdział, wiersz 4, też mamy zapisane, chociaż w nowych tłumaczeniach już to jest troszkę też zmienione. Bo bracia, którzy posługują się starym tłumaczeniem, to wiedzą, że jest napisane, że dusza, która grzeszy, ta umrze. A tu jest tak podane. Oto wszyscy ludzie są moi, w starych tłumaczeniach dusze są moje, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Jest to tłumaczone właśnie w starych tłumaczeniach dusza. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Chrześcijanie, którzy właśnie oczekiwali tego zmartwychwstania, nie wierzyli w żadną wędrówkę dusz, tylko oczekiwali, że Jezus Chrystus, jak przyjdzie, to zostaną zabrani, a ci, którzy są w grobach, będą wzbudzeni. I oni właśnie, chrześcijanie, czekali na powrót Chrystusa i na zabranie ich do nieba. Czytamy na przykład w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, wiersz 3-6, tak. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ta obietnica, że przyjdę za się i wezmę was do siebie, była takim motorem, że chrześcijanie, drodzy braterstwo, gotowi byli za czasów Nerona i późniejszych cesarzy Rzymu oddać życie swoje dla prawdy, bo mieli właśnie tą nadzieję zmartwychwstania i otrzymania korony. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4, wierszu 13 i 18, czytamy tak. Od 13 do 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej, wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy pomarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tu widzimy jasno z tego opisu, drodzy braterstwo, że apostołowie nie rozkładali tego na jakiś proces, długi okres czasu, ale Pan przychodzi i jednych wzbudza z grobu, drugich przemienia, jak to mamy również opisane w Ewangelii Mateusza, że dwie będą na roli, czy dwaj na roli, dwie we młynie, jeden będzie wzięty, drugi zabrany. Również nie było liczby ograniczającej, mówię cały czas o wierzeniach pierwszych chrześcijan przed rokiem 70. Nie było liczby ograniczającej co do liczby zbawionych. Czytamy właśnie w tej Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Wierszu 1-3. W domu Ojca mego, drugi werset. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Również w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 11 rozdziale, w wierszu 28 i do 30 czytamy tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Nie ma tu właśnie ograniczonej liczby. O liczbie 144 tysiące dowiadujemy się, drodzy braterstwo, 100 lat później, około roku setnego, kiedy była dana właśnie Księga Objawienia. I o liczbie 144 tysięcy dowiadujemy się w 7 rozdziale Księgi Objawienia, wiersz 4 podaje tak. i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. W 14 rozdziale tej samej Księgi Objawienia, wierszu od 1 do 4, czytamy tak. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane imię na czole, imię ojca, jego ojca, i usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami, przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści, podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie, zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Z tej księgi, drodzy braterstwo, która jest pełna symboli i różnych alegorii, figur, musimy być bardzo ostrożni, jeżeli coś bierzemy się za tłumaczenie. I często, to jest taka moja prywatna uwaga, często szermujemy tą liczbą 144 tysiące, bo z tylu składa się Kościół. Jeżeli Kościół się składa 144 tysięcy, to musimy pamiętać, kto się na tą liczbę składa. A w Biblii jest jasno napisane. Po 12 tysięcy z 12 pokoleń, więc na nas spoza Żydów nie ma miejsca. A przecież w liście do Rzymian mi zaraz ktoś powie, bracie, tam inaczej pisze. Następnie, jeżeli sami Żydzi, to tylko sami mężczyźni. I na żadną siostrę nie byłoby miejsca. Mało tego, sami starzy kawalerowie. Dlatego Kościół rzymskokatolicki mówi, że to dotyczy właśnie tylko kapłanów, ich. Dlatego, bracia, bądźmy ostrożni w tłumaczeniu objawienia, bo jest to księga bardzo trudna do zrozumienia. Czytamy przecież w liście do Rzymian, a wiemy, że Pismo Święte, które stanowi jedną całość i również jeden ciąg logiczny, to znajdujemy do Rzymian 11 rozdział, wiersz 25, podaje tak. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. W 15 wierszu mamy tego samego 11 rozdziału zapisane tak. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czyli odrzucenie Żydów, to wcześniej pisze, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? I można powiedzieć, że czasy pogan się skończą wtedy, jak Żydzi przyjmą Jezusa Chrystusa, co będzie dowodem powstania z martwych. Również ofiara okupowa Jezusa jest dana za wszystkich i w pełni wystarczająca. Może ja tylko niektóre wersety przeczytam, bo niektóre są braciom znane. Żeby wykorzystać ten czas, to tylko odczytam list do Żydów. 9 rozdział podaje tak. Wiersz 11 i 12 podaje tak. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. W wierszu 27 i 8 czytamy tak. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jest tu ciekawe słowa. Okaże się tym, którzy go oczekują. W Dziejach Apostolskich mamy również w 15 rozdziale opisaną radość, jaką mieli pierwsi chrześcijanie z powodu uwolnienia ich od ciężarów zakonu. Czytamy tak, 15 rozdział Dzieje Apostolskie, wiersz 5-11, czytamy tak. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy już długo rozpatrywano, stał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogli unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. Dlaczego o tym mówię, drodzy braterstwo? Dlatego, że do tej klasy Kościoła, wybrańców, również będą kto? Poganie. Dlatego wspominam, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy mamy podstawę ograniczać tylko zbawienie i wybór Kościoła 144 tysiące tylko do Żydów, bo w objawieniu tak jest napisane. Więc są to sprawy pod rozwagę. Wierzono, że jak Pan przyjdzie, to znowu będzie odbudowane państwo Izrael i jego świetność. Czytamy to w Dziejach, właśnie 15 rozdział. Wiersz 13-16 podaje tak. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję też jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którym wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Wiemy, że ci dwaj uczniowie, jak szli po zmartwychwstaniu Jezusa do Emaus, kiedy nie rozpoznali Pana Jezusa, który się do nich przyłączył, to im mówili takie słowa. A myśmy myśleli, że co? Że już naprawi królestwo. Nie dopuszczali myśli do siebie, że ich mistrz, który okazywał taką moc, że i umarłych wskrzeszał, żeby mógł być zabity. Wiemy, że matka synów Zebedeuszowych przyszła z jaką prośbą? Dzisiaj to byśmy powiedzieli, żeby byli ministrami w rządzie Jezusa Chrystusa. Teraz, drodzy braterstwo, to, co tu odczytałem, to były przypomniane zasady wiary, jakie pierwsi chrześcijanie w co wierzyli. A teraz zastanówmy się, jak obecnie ogólnie chrześcijaństwo wierzy. Przede wszystkim wierzą w Trójcę, która ustanowiona była w 325 roku. Zatwierdzona przez Sobór Nicejski, przez Konstantyna Wielkiego. I tu braciom tylko tyle przypomnę, że poszło w tym całym zapisie o jedną literkę, czy homo ousios, czy homo iousios. Co to znaczy? Czy Jezus względem Boga jest z tej samej substancji, czy z takiej samej? No, to są drobne niuanse. Ktoś by powiedział, no w czym tu problem? Z tego samego, czy z takiego samego? Otóż zostało to wprowadzone, że z tej samej substancji. Czyli jeżeli z tej samej substancji, no to jest współistotny Bogu. I wtedy na podstawie tego zostało zrównane Jezus z Bogiem Wszechmogącym, któremu na imię jest Jahwe. I do tego później jeszcze doprowadzono Duch Święty jako trzecia osoba. I w ten sposób powstała Trójca. Może żeby braciom to bardziej rozjaśnić, to dam braciom takie porównanie. Tu widzę dużo lasów dookoła drzewa, więc możemy dyskutować na tym. Mamy dwie deski przykładowo z drzewa sosnowego. I teraz pytanie, czy te deski pochodzą z tego samego pnia, czy z tego samego gatunku? Bo mogą być deska sosnowa, ale jedna z jednego pnia, druga z drugiego pnia. W tym jest cały ta różnica. Ktoś, co może nie przykłada tak wagi, to mu to powiedzie, to jest przecież równe. I to sosna, i to sosna. A to właśnie chodziło, tak jak daje porównanie, że z tego samego pnia, czyli że Jezus jest z tej samej substancji jako istota duchowa, co i Pan Bóg. To jest taki drobny niuans, na którym mało kto wie. Natomiast rozdział między Kościołem wschodnim i zachodnim, jaki był bodajże w 1056 roku, powstał znów z tego powodu, czy Duch Święty, to też mało historycy o tym mówią, czy Duch Święty pochodzi od Boga, czy od Jezusa Chrystusa? Tak. Kościół grekokatolicki uznawał, że od Boga. Natomiast Kościół rzymskokatolicki, że od Jezusa. I dlatego nastąpił ten podział, o czym dzisiaj mało też kto wie. Więc to są takie drobne sprawy, które, jak widzimy, bracia zaważyły, że do dnia dzisiejszego są dwa oddzielne kościoły, kościół grecki i kościół rzymski. Wiara w życie pozagrobowe, które właśnie chrześcijaństwo prowadzi, doprowadziła do tego, że został również uznany dogmat o czym? O czyśćcu. I dogmat o nieśmiertelności duszy, która niestety jest niczym innym jak powtarzanie kłamstwa szatana z raju, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I to właśnie spowodowało, że jeżeli dusza ludzka idzie do piekła lub do nieba, no to z piekła już nie ma wyjścia, no to po co dawać ofiarę? Więc około roku 1000 wprowadzono jeszcze trzecie miejsce, czyściec, a przy tej okazji, żeby się dusza tam długo w tym czyśćcu nie czyściła, no to trzeba dawać modlitwę, to się kapłan będzie modlił. I choćbyś bracia, którzy wyszli z kościoła katolickiego, to mogą to potwierdzić, że choćby ile ktoś dał pieniędzy, to nigdy nie ma za dużo, że już nie trzeba za duszę tam kogoś dawać, bo a może jeszcze nie wyszło, to lepiej dać jeszcze na mszę. Więc to są też sprawy związane z prowadzeniem nowych dogmatów. Teraz, gdy się przyglądamy na przykład podróżom papieża, jak wiemy, ostatnio był na Ukrainie, coraz mniej, drodzy braterstwo, mówi się o Królestwie Bożym, coraz mniej mówi się o tym, że Chrystus ma przyjść, coraz mniej mówi się o tym, że będzie zaprowadzone Królestwo na ziemi. I teraz my jako chrześcijanie też musimy się przyglądnąć i na naszą postawę, jaką my mamy. Na przykład ruch, z jakiego my się wywodzimy, który na przełomie XIX-XX wieku był bardzo rozpowszechniony, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, głosił obecność pańską, bliskie królestwo, gdzie cały ten zły świat miał się zakończyć w roku 1914. Co to spowodowało, te spodziewania? Że jak byłem w Stanach, to mi bracia starzy już wiekiem mówili, kiedy się nie stało to, czego się spodziewali, wielu braci odeszło. Epifania, która nadal podtrzymuje wszystkie nauki brata Russella, zamkła drzwi wysokiego powołania w roku 1914. Świadkowie przesunęli troszkę te terminy. Zresztą w ich roczniku statystycznym możecie tam zobaczyć, którzy głoszą, że jest wypisana liczba, ile jeszcze jest członków Kościoła. Kiedyś zwróciłem uwagę jednemu ze starszych, mówię, ale zamiast was ubywać, to was przybywa. No więc na ostatni rok już dali, że ich ubywa. Jest coraz mniej. I tu, drodzy braterstwo, dochodzimy do spraw, które również i nas dotyczą. Jak powiedziałem, świadkowie, wszystkie proroctwa, które dotyczą cielesnego Izraela, odnośnie ich powrotu do ziemi i przywrócenia do łaski, oni to przywłaszczyli dla siebie. My, drodzy braterstwo, musimy się też postarać i popatrzeć na niektóre i nasze sprawy związane z upływającym czasem. Bo wiemy, że przecież ruch Millera, który w roku 1844 głosił zabranie członków Kościoła, był to kaznodzieja baptystów, kiedy to się nie stało, ze łzami w oczach przeprosił innych, bo trzeba wiedzieć o tragedii i przypomnąć tragedię, jaką przeżywali wówczas ci, którzy mu zawierzyli. Posprzedawali mieszkania, wszelkie dobra, jakie mieli, bo się spodziewali, że już zostaną wzięci. Doznali wielkiego zawodu. 30 lat później niejaki Bowen zaczął głosić naukę, którą przyjął od niego Barbour, że Pan przyszedł, ale 30 lat później w sposób niewidzialny. No i wyprowadzono również rok 1873 jako koniec 6000 lat. Nastąpiło 7 tysiąclecie i na tej podstawie rozpowszechnił się ruch, że Pan jest obecny po raz który od roku 1874 jako niewidzialny. Wiadomość ta, to już sobie bracia mogą sprawdzić w domu, jest zanotowana w drugim tomie, na 41 stronicy. Kiedy się zastanowić nad tymi problemami, jakie wówczas mieli chrześcijanie, a jakie obecnie są między chrześcijanami, drodzy braterstwo, wydaje mi się, nie chciałbym tu nikogo urazić, ale czas najwyższy, żebyśmy na nowo przeanalizowali niektóre z nauk, które były głoszone za czasów brata Russella. Bo brat Russell sam powiedział, jeżeli chronologia o jeden rok się nie spełni, to należy na nowo wszystko przeanalizować. A tu od tamtego 1914 roku już upłynęło 87 lat. I można by powiedzieć, że wiele rzeczy mamy na nowo do przeanalizowania. I nie bójmy się tych rozmów, jak już wspomniałem, na każdy temat. Bo mamy takie tematy. Jeżeli uznajemy, że Pan jest obecny, to musimy uznać to, że jest również koniec wysokiego powołania. Czy apostołowie spodziewali się, że Pan przyjdzie i będzie 120 lat im służył, a nowe pokolenia będą się rodzić i nie wiadomo jeszcze ile? Czy spodziewali się, że będą przemienieni od razu? Przeczytamy to w pierwszym liście do Tesaloniczan, jak wtedy chrześcijanie wierzyli. 4 rozdział, 15-18. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Od kogo będzie dany rozkaz? Od Boga, drodzy braterstwo. Nie z wyliczenia ludzi, że się skończyło 6000 lat. Nie z wyliczenia, tylko od Boga. Będzie również zabranie Kościoła, jak żeśmy już tu czytali w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 wiersz, Przyjdę za się i wezmę was. Nastanie wtedy właśnie koniec czasów pogan, związanie szatana i również uderzenie tego kamienia. Są to tematy, które przez wielu braci są przemilczane. No bo teraz pytanie, jeżeli Pan przyszedł, no to związany szatan czy nie związany? Czy jest jeszcze pobór, możliwość dostania się do kościoła, czy nie ma? No więc, bracia, jak widzicie, są sprawy, nad którymi warto się zastanowić. Chciałbym, żeby po moim temacie było tu wiele pytań, gdzie byśmy sobie mogli nawet i wspólnie porozmawiać, bo ja osobiście odnoszę takie wrażenia. Są różne poglądy między braćmi i żeby jedni drugich nie drażnić, to się unika właśnie takich twardych mów. O tym, o wielu sprawach się nie wspomina i te wykłady są takie, można powiedzieć, mówione na okrągło, żeby nikogo nie zahaczyć. Oby te nasze konwencje nie były tylko takimi spotkaniami weekendowymi, ale żeby były właśnie takim miejscem, gdzie można wymienić poglądy, tak jak ci Berejanie, o których mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, którzy rozsądzali sprawy, czy tak się mają. Czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 17, wiersz 11, podaje tak. A bracia wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Bracia, i my też mamy wiele rzeczy do przebadania. Choćby taki ostatni problem, który żeście tydzień temu oglądali w telewizji, co się działo w Genui. Nie wiem, czy bracia zwróciliście na to uwagę. No, kto pamięta? No właśnie. Spotkało się 8 najpotężniejszych gospodarczo państw świata i radzili o globalizmie, o przygotowaniu właśnie ziemi, żeby stanowiła jedną całość gospodarczą. Bracia, zastanówmy się, czy nie jest to czasem ten moment, jak czytamy w liście do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 1 i 3. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Cóż to jest ta globalizacja, drodzy braterstwo? Jest to nic innego jak stworzenie ogólnoświatowego rządu i systemu gospodarczego. Powstanie sił interwencyjnych miałoby zapobiegać takim wojnom, jak na przykład na Bałkanach, w Jugosławii, czy w Burundi, gdzie wzajemnie chrześcijanie z jednej i z drugiej strony nawróceni, że jedni byli Tutsi, drudzy Hutu, wzajemnie się wyrzynali. I dzisiaj, drodzy braterstwo, ze zdumieniem czytam w gazecie, że przed sądem, gdzie to jest, w Holandii zdaje się, w Hadze, przed Trybunałem Haskim, są sądzeni księża i zakonnice za ludobójstwo. Chrześcijańscy, czy to jest możliwe w świetle Pisma Świętego, zdawałoby się rzeczą niemożliwą. Czy nie żyjemy, drodzy braterstwo, w czasie, kiedy szatan szatana wygania? Bo jeśli byśmy powiedzieli, i znów tu zadaję takie jakby pytanie i zadanie domowe, jeśli Pan już przyszedł, no to króluje. Czy to można nazwać, że to jest Jego królowanie? Dlatego chciałbym z braćmi porozmawiać na takie i inne pytanie. Następnym z tym związanym pytaniem o tym pokoju i bezpieczeństwo przeczytam braciom z księgi Daniela. Też możemy podyskutować o tym kamieniu, bo wiem, że między braćmi też są podzielone zdania, czy kamień już uderzył, czy nie uderzył, kto jest tym kamieniem, kto się na niego składa. I czytamy Daniela, 2 rozdział, wiersz 35 i 44. Czytamy tak. Tu jest mowa o tym posągu, który się śnił królowi Nabuchodonozorowi, że uderzył kamień. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, może od 34. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył w ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i wtedy to wszystko jak plewa na klepisku w lecie rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I w wierszu 44 czytamy tak. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przyjdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Bracia, czy ta globalizacja nie jest czasem budową tego królestwa, które ludzie chcą zrobić i jako pokój i bezpieczeństwo, które dopiero usunie to królestwo Jezusa Chrystusa. Następne mamy również proroctwo, nad którym warto by się było też zastanowić, czy nie żyjemy, drodzy braterstwo, w początku wypełniania się tego proroctwa, o którym możemy przeczytać w księdze Amosa. Czytamy tak, od 9 rozdziału, wiersz 2. Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół. A choćby się ukryli na szczycie Karmelu, wyśledzę ich tam i wyciągnę, a choćby się ukryli przed moimi oczyma na dnie morza i tam nakażę wężowi, aby ich kąsał. Drodzy braterstwo, przypatrzmy się, do czego świat zdąża. Obecnie budowana jest międzyplanetarna stacja Alfa. Co to jest? To jest pierwszy krok do budowy gniazda między gdzie? Między gwiazdami. W zeszłym tygodniu na kanale, chyba to było na Discovery, oglądałem przygotowania, pełną parą idą do lotu na Marsa, bo tylko 3 lata można tam lecieć. Jeżeli zdobędziemy Marsa, jak powiedzieli, to droga przed nami będzie otwarta. Pytanie, jak daleko Pan Bóg pozwoli ludzkości dojść? Następne z tych pytań, to co tu przeczytałem przed chwilą, choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich ręka moja. Do Szeolu, czyli do grobu. Badania genetyczne, które są daleko zaawansowane już, gdzie chcą przedłużyć życie człowiekowi, choćby, drodzy bracia, te transplantacje, które są dokonywane, co to jest? To już jest przedłużanie życia człowiekowi, sztucznie, bo sztucznie. Ale już pracują nad nowymi, coraz to bardziej ulepszonymi i widzimy, że na naszych oczach się to wykonuje. Następnie wiele mamy takich rzeczy, gdzie obecnie Kościół, szczególnie Kościół katolicki, jest przeciwny klonowaniu. A wiecie dlaczego? Sklonowanie człowieka doprowadzi do upadku, nie, do upadku nauki o duszy. No bo wtedy, jak człowiek będzie sklonowany, no to ma duszę czy nie ma duszy? No więc widzimy, bracia, powstają nowe problemy, nad którymi my jako chrześcijanie powinniśmy się już przygotować. Byłoby wiele, nie wiem, doktor, byłoby wiele jeszcze takich spraw odnośnie przedłużenia. Mamy zapisane też w Nowym Testamencie, jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. I jest powiedziane, jedli, pili, za mąż wydawali. Bracia, Ale to, że jedli i pili za mąż wydawali, to przecież każde pokolenie to robiło. Tu się musimy zastanowić jeszcze nad czymś innym. Za dni Noego czyja była działalność? Aniołów upadłych. Przypatrzmy się, co się obecnie dzieje na świecie. Niedawno w polskiej telewizji było pokazywane te piktogramy zboża wygniecione, różne znaki robione nie wiadomo przez kogo. Zauważmy obecnie gwałtowny rozwój tak zwanej bioenergoterapii. W tym tygodniu oglądałem program, to było na Dwójce, Uzdrowiciele. W imieniu Jezusa Chrystusa chorych uzdrawiali. Było pokazane, człowiek rzeczywiście sparaliżowany szedł i potem był uzdrowiony. Ale mamy ostrzeżenie, co Jezus mówi. Izali dnia onego nie rzeką mi, żeśmy w imieniu Twoim cudownie czynili, chorych nie uzdrawiali. A co ja im powiem? Idźcie precz, nie znam was. Jutro, w poniedziałek, ma być drugi, to było 22 chyba, 35, ma być drugi odcinek o tych uzdrowicielach, gdzie tam już poprzednio powiedzieli. Sami naukowcy się zdumieli, że na ten moment ten człowiek rzeczywiście chodził, wstał, podskakiwał, ruszał się. Miał raka, poczuł się lepiej, ale po krótkim czasie jednak zmarł. Bo wiemy, że to nie było od Boga, drodzy bracia. Dlatego bądźmy ostrożni na różne takie rzeczy, które świat obecnie porywa i starajmy się wrócić do korzeni, do tych nauk, które rzeczywiście pochodzą z Biblii, a nie od ludzi. I otrzymania tej korony chwały, która jest obiecana wszystkim tym, którzy Pana miłują, życzę z całego serca, co daj Boże.
Tak, dziękujemy bratu za przybliżenie nam tych problemów, które też nieraz nas nurtują, na temat których można sobie rozmawiać nieraz do późnej nocy, tak jak żeśmy to wczoraj też i z braćmi robili, żeśmy dyskutowali. I jeden z braci dzisiaj mi takie powiedział, spytał. Ja mówię, no nie od razu ci odpowiem to, ale jak popatrzeć na historię naszego ruchu, że zauważa taką rzecz, że jakby takie szybkie próby, jakby tylko cośkolwiek nas tam różni, żebyśmy się dzielili. A ja myślę, że chyba tak nie, że to tylko jednostki może są takie, które by sobie coś takiego chciały, może tworzyć jakieś od razu odrębne ruchy, czy jakieś grupy zakładać. I to jest niedobre. Ja myślę, że żeśmy dzisiaj sobie też i z rana rozmawiali, że jest cała masa problemów, o których możemy sobie spokojnie porozmawiać, o których dyskutować i w tym duchu jedności i takiej społeczności żyć. Bo nie ulega wątpliwości, drogie bracia, że w bardzo szczególnych czasach rzeczywiście żyjemy. Tu, żeśmy też wczoraj z bratem Kaletą rozmawiali, z braćmi tam pod to, nie wiem, to jesion, czy to to jest. Chociażby tej Zjednoczonej Europie, tej globalizacji, o której tutaj brat wspomina. Że tak generalnie to społeczeństwa nie za bardzo do tego dążą. To Irlandii zostało pokazane. A politycy, to tak jakby te klapki im na oczy zostały założone, wszelkimi sposobami dążą do tego, żeby rzeczywiście ten świat zjednoczyć. I to, co brat mówi, ja niejako podzielam też ten pogląd, czy to nie zbliżamy się do tego, kiedy człowiekowi jest dane stworzyć jakąś ostatnią taką bazę tej cywilizacji. Bo Pan Bóg jest taki, gdy dopuścił, aby człowiek skosztował, co to jest zło, to ja myślę, że pozwoli człowiekowi skonstruować wszelkie systemy, jakie człowiek jest w stanie wymyślić, które by potrafiły rozwiązać ludzkie problemy. I taki system teraz jest stworzony, który ma rozwiązać i pokój, i bezpieczeństwo, i dobrobyt. A kiedy to wszystko zawiedzie, a wiemy, że zawiedzie, dopiero ludzie zwrócą się do Boga Wszechmogącego poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo tylko Bóg Ojciec i Syn Jego są w stanie rozwiązać problemy. Człowiek bez Boga nic nie jest wart, tak to trzeba powiedzieć. I dlatego nieraz to się pismo się mówi, że to jest taki system antychrystusowy. Chociaż chrześcijaństwo, Chrystus jest na sztandarach, ale ludzie te swoje problemy, tej niewoli grzechu, to są chcą rozwiązać, ten Chrystus gdzieś tam z tyłu daleko stoi, a swoimi metodami, swoimi sposobami, a wiemy, że to wszystko zawiedzie, no i oby zawiodło to jak najszybciej, a my byśmy tego Królestwa Bożego, na które oczekujemy, nie tylko my, ale tak jak apostoł mówi, że całe stworzenie wespół wzdycha i boleje aż dotąd, aby te chwile jak najprędzej się skończyła, przyszedł ten czas, o którym księga mówi, że Bóg otrze wszelką ze z oczu ludzkich i bólu i śmierci i płaczu więcej nie będzie. Dałby Pan, aby rzeczywiście to jak najprędzej przyszło.